Chwała Panu Bogu. Chciałbym czytać z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału. I to czytał Marcin przed wieczerzą. I to już chyba tak drugi raz mi się zdarzyło, że to, co Marcin mówił, to ja bym chciał, jakoś mnie tak specjalnie pobudziło. I chciałem to jeszcze raz, chciałem to powiedzieć. Przeczytam może cały ten fragment. Od 27. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy siebie sami osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. I tyle. I kiedy Marcin to będzie 2 tygodnie temu, tak jak ja ostatni raz miałem okazję być w niedzielę, Marcin to czytał, to gdzieś tak mi w moim sercu się taka myśl zaczęła rodzić, czy powinienem brać udział w Wieczerzy Pańskiej, konkretnie w tamtym dniu, czy powinienem brać udział w Wieczerzy Pańskiej. Czy jestem w porządku, a szczerze mówiąc, coś mi wydało, że jestem. A jak Marcin czytał te słowa, to od razu na myśl mi przyszło ostatni tydzień. Marcin wspomniał, że ten taki ostatni tydzień przed wieczerzem to powinien być taki szczególny dzień, szczególny tydzień przygotowania takiego. A ja właśnie w tym tygodniu byłem chory. Miałem gorączkę 38,5 kreszek, kaszel, katar. No grypy miałem ogólne. Wszystko mi bolało, nawet głowa razem z włosami. I wprawdzie ja czytałem słowo i modlitwa była, ale było to wszystko takie matowe, takie bez życia. I wtedy właśnie zdecydowałem, że się wstrzymam od wieczerzy, że po prostu, no może nie to, że nie jestem godzien, ale że nie powinienem przystępować do wieczerzy. I później im bardziej słuchałem, Marcin mówił, potem Piotruś mówi podobno, to sobie tak zacząłem uświadamiać coś, co chyba wszyscy wiemy, wszyscy jesteśmy o tym przekonani, że wieczerza to jest największy sakrament, jaki obchodzimy, że jest to pamiątka śmierci Pana Jezusa, który sam dobrowolnie poszedł na krzyż Golgoty za nas grzeszników. I że jest to nieporównywalne z niczym w życiu wierzącego człowieka, tak, że takie święto raz w miesiącu w naszym przypadku jest nieporównywalne z niczym innym w życiu wierzącego. Nie powinno być z niczym innym porównywalne. Że jest to coś największego. I jeszcze bym chciał przeczytać raz, dwa wersety. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. I dla mnie choroby i ten sen tutaj, który jest napisany, to nie jest ten sen na ciele, tylko ja myślę, że nie tylko dla mnie. Jest to choroby, jest to sen duchowy. Bo gdy sami się niedostatecznie doświadczamy, gdy nasze grzechy, występki, jakieś tam słabości, różnie to można nazwać, próbujemy je wygładzać, próbujemy je jakoś tak łagodzić, a może czasami zwyczajnie, może przed zborem, przed zborownikami wstydzimy się, że coś w naszym życiu jest nie w porządku, że czy zachowaliśmy się, czy zachowujemy się, czy mamy jakieś takie złe myśli, już tam, no nie chcę się doszukiwać jakie. I przystępujemy do wieczerzy, bo po prostu, żeby nie wyglądać źle przed zborownikami, żeby zbór nie widział, że w naszym życiu coś jest, to czy nie znieczulamy się na grzech, nie usypiamy siebie samych, czy siebie sami nie usypiamy tym, że zaczynamy niektóre grzechy po prostu, jeżeli takie święto, takie święto, jakim jest Wieczerza Pańska, nie jest dla nas argumentem i przestaje być argumentem pilnowania się tak szczególnie. Co mi brakuje? Pilnowania się tak szczególnie, tak specjalnie podchodzenia do sprawy czystości, to po prostu usypiamy. Usypiamy i niektóre grzechy stają się dla nas chlebem powszednim, życiem. I przez takie niekonsekwentne osądzanie siebie, niesprawiedliwe w pewnym sensie, osądzanie siebie, osłabiamy swoją czujność, a szatanowi o to chyba chodzi, bo szatan jest cierpliwy. Szatan nie będzie chciał, żebyśmy my od razu popełnili nie wiadomo jaki grzech, tylko że on małymi kroczkami, małymi takimi odstępstwami robi wielkie, wielkie spustoszenie w naszych sercach. I wprawdzie dzisiaj wierzę, że nie ma, ale ja to tak bardzo, bardzo chciałem się tym jak najszybciej podzielić, tym, co ja się miałem na sercu. I tak jak wprawdzie dzisiaj nie ma wieczerzy, ale już powinniśmy myśleć o tym, że za 2 tygodnie będzie wieczerza, jak nasze serca będą przed Panem Jezusem wyglądały. Módlmy się, bracia i siostry. Amen.
Chwała naszemu Panu. Zacznę troszeczkę nietypowo. Coś wam powiem i chciałbym, żebyście obiektywnie, acz sprawiedliwie i szczerze odpowiedzieli mi lub ocenili to, co powiem. Gdy wyjeżdżaliśmy, kaszlałem. Taki dziwny kaszel miałem. Czasami cały dzień mogłem nie kaszleć, a na przykład wieczorem albo rano, jak mnie złapało, to pół godziny. Często właśnie, gdy przychodziłem na nabożeństwo, też mnie łapał ten kaszel. Dziwny, nie choruję, nic mi nie dolega. Karla mówi, że być może to jest jakaś alergia. Być może. Bo tak nie jest już chyba drugi czy trzeci rok z kolei. Tak pomyślałem sobie, gdy wyjedziemy tam, czy przestanę kaszleć. I tam rzeczywiście przestałem kaszleć. No i tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby zmienić chyba klimat. Wyjechać sobie do Włoch. Wyprowadzić się, po prostu się wyprowadzić, bo tam mi klimat służy. Jak myślicie, dobra to myśl, czy nie? Dla zdrowia oczywiście. Wyprowadzić się. Coś tam się... Coś tam się... To nie jeszcze Rajmonda odpowiedź. No, ale oczekuję innej odpowiedzi.
Bo jeśli to z Bogiem skoro, sam się z Bogiem zapytać się Pana Boga, jaka jest powola, i już wszystko gra. A dla zdrowia,
czy
dla zdrowia dobrze?
O, już cieplej. No, spodziewałem się czegoś zupełnie innego. A od braci przede wszystkim. Źle jest. Drodzy, to są głupoty. To są głupoty. Śpiewaliśmy przed chwilą taką piękną pieśń. Czym oaza w pustyni, schronisko wśród gór, tym dla duszy w tym świecie jest ból. Jakże często człowiek właśnie. Ja tak nie pomyślałem. W ogóle nawet to... Dzisiaj jak kromkę chleba jadłem z pasztetem, to miałem wrażenie, że ja miód jem. Miód. Naprawdę. Ale to już jest inny temat. Ale powiem wam, tak przez ten tydzień czasu zrozumiałem taką pewną rzecz. Nie zrozumiałem. Zrozumiałem w pewnym stopniu Tomka, który kiedy był we Włoszech, pracował, on słuchał naszych nabożeństw i tak dalej. I dziwiło mnie, aż się rozumiałem go w jakimś, ale tak. To był jedyny chyba głos człowieka, który jest za granicą, który w ten sposób mówił, że mu brakuje zboru, że to jest obczyzna, że dla duszy to jest pustynia. Tej duchowej strony to jest pustynia. I tak sobie myślałem, ale przecież tam Kasia do niego dojechała, czytał Biblię, słuchał naszych nabożeństw. Teraz nawet mówi, kiedyś może pojadę, ale już nigdy do pracy. To jest, nie wiem, powiem wam, ten tydzień był ciężki dla nas. Nie wiem jak dla Karli, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy tak do końca, ale ja bynajmniej, już byliśmy z rodziną, byliśmy już 10 raz we Włoszech, ale tak właśnie zrozumiałem tych, którzy wyjeżdżają. To też o tym często mówimy. Wyjeżdżają za pracą, mają potrzebę i wyjeżdżają. Jest to uargumentowane i absolutnie to jest niepodważalne. Drodzy, naprawdę to jest bzdura. To jest bzdura, dlatego chciałam tak, nie wiem, mi się wydawało, że tak na pewno w naszym zborze otrzymam konkretną odpowiedź. Tak, dla ciała. I są to pożyteczne być może rzeczy, ale to są nieodwracalne szkody dla ducha. A my musimy to zrozumieć, my musimy to mieć w naszych umysłach. My nie możemy powiedzieć, że właśnie czy zdrowie, czy pieniądze, czy inne rzeczy to są ważne. One są ważne, ale one nie są najważniejsze. Naprawdę są ważne inne rzeczy niż duchowe? Czy jest coś bardziej ważnego niż życie z Bogiem, niż zaspokajanie naszego ducha? Jest coś ważniejszego? To dlaczego? Iż próbujemy tłumaczyć. My w rozmowach, myślę, też pewne rzeczy sobie argumentujemy. Tak i tak, tak postąpię. I nie mamy nieraz odwagi zająć stanowiska i powiedzieć konkretnie, że to jest bzdura. Po prostu to jest bzdura. Pan Jezus, kiedy Piotr mu powiedział taką, wydawałoby się, dobrą rzecz. Co od razu mu powiedział? Idź, proszę do mnie, Szatanie. W ogóle, Piotrze, o czym w ogóle ty mówisz? O czym ty w ogóle mówisz? To my mamy przykładać, jaką miarę mamy przykładać do pewnych, jaką miarę? Ludzką miarę? Czy Bożą miarę? Czy duchową miarę? Drodzy, Tomek, jaką ciekawą rzecz powiem, olściło mnie. Szatan jest cierpliwy. Pomyśleliście kiedyś o tym? Ja nie pomyślałem nigdy. Szatan, często taki gwałtownik, zły, nataczywy, a szatan jest cierpliwy. Ale naprawdę on jest cierpliwy. Ma większą na pewno cierpliwość niż my. Na pewno. On będzie 50 lat czekał, będzie, powiem, drążył, tak jak kropelka, byśmy ją gdzieś tam, ona by drążyła i w końcu tą dziurkę wydrąży. Szatan, on 70 lat będzie czekał, ale jak będzie wiedział, że ma tą nadzieję, że przy powiem, tydzień przed śmiercią kogoś zwiedzie, to on będzie 80 lat cierpliwie czekał i puszczał tą kropelkę i będzie zatruwał, aż osiągnie swój cel. On jest cierpliwy. Naprawdę, on jest cierpliwy, jest niebezpieczny w tym. W tej swojej cierpliwości jest nieprawdopodobnie niebezpieczny. I on nam podsuwa pewne właśnie myśli, pewne argumenty. Zrób tak, popatrz, to są... Aha, twoje zdrowie się liczy, twoja kieszeń się liczy. Tysiąc argumentów nam da, że to jest słuszne. I tak myśl. I w porządku. A końcowy efekt będzie tragiczny. Będzie tragiczny. My musimy, drodzy, musimy. Nie mamy. To jest nieodzowne, że my musimy przykładać nie miarę naszą, nie ludzką, ale Bożą, duchową. Nie możemy patrzeć cieleśnie, bo to jest złudne. Ciało nasze jest grzeszne. Ciało zawsze będzie szło do grzechu. Taki fragment chciałbym przeczytać. A jeszcze jak wracając, kiedy wracaliśmy, powiem wam, miałem już dosyć. Po raz pierwszy nam się zdarzyło to, że taki mieliśmy tłok na autostradzie. Zaczęło się już, jak Innsbruck minęliśmy, aż do Monachium i za Monachium, to jest ponad 200 kilometrów. Ja do Karli powiedziałem, jak Stonka, mówię. Wszyscy Bawarczycy chyba się wzięli, co mają samochody, to wylegli, żeby się na tą autostradę zwalić, bo było widać dojazdy, zjazdy, wszędzie samochody. Kolejki, dosłownie samochody na autostradę dojeżdżały jedynką i wyjeżdżały za autostrad jedynką. I później praktycznie nawet ci na wprost już nie mogli jechać i z jednej strony i z drugiej. Ja mówię, normalna Stonka. Wszyscy, a są bogaci, mówię, chyba wszyscy, co mają samochody, wsiedli i na dziewiątkę się wpakowali. No dosłownie, mówię, jak tak będzie dalej, to chyba to nie dojedziemy. Nie, aż się modlimy, Boże, już marzyłem, żeby już być gdzieś na ringu, gdzieś koło Berlina. A zazdrościłem Waldkowi, że jest za Norbergią, bo tak czułem, chociaż wydawało mi się, że tam też może być taki ruch, ale tam rzeczywiście się to wszystko już rozwiało. Mnóstwo ludzi, tysiące, aż nieprawdopodobnie, że nie wiem, tu musiała chyba cała Polska wjechać na tą autostradę. I tak sobie myślałem, czy są tam ludzie też wierzący. Po Bolonii chodziliśmy i Karla też mówi, czy idzie gdzieś jakiś człowiek wierzący. Ja miałem wrażenie, że w ogóle tam ludzi wierzących nie widzę. Ostatnio, nie wiem, ja nie poszedłem, Karla poszła chyba z Fitkiem, poszłaś, tak? I widziała jakąś kobietę. Być może to był chyba świadek. Ona to była kobieta. Z Biblią stała i komuś coś tłumaczyła, ale po włosku. Tak myślę, że Karla też tak myśli, że to być może był świadek Jehowy. Ciocia nie zna, że tam nic, jakiegoś zboru protestanckiego, ale kiedy chodziliśmy po Bolonii, miałem wrażenie, że w ogóle nie widzę ludzi wierzących. Nie wiem, takie jakby, aż mnie takie przerażenie ogarnęło, że ci ludzie chodzą tak bez celu, tacy są, nie mają celu w życiu. Byłem, się czułem tak bogatym człowiekiem w Bolonii, a to są bardzo bogaci. Gdybyście zobaczyli willę na takiej ulicy Saragossa, to są pałace praktycznie. Stare domy po kilkaset lat mają. I ciocia mówi, że to są no, bogaci ludzie, Bolończycy, z tradycją tam od wieków dziedziczą. No i to są fortuny nieprawdopodobne. Ale wiecie, że ja się czułem bogaty? Że ja mam cel w życiu? Że znam Jezusa? To, że my mamy nieprawdopodobny skarb. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jaki mamy skarb. Naprawdę, ludzie są bardzo bogaci, ale są biedni. Oni chodzą praktycznie jak bez celu. Tacy, dla mnie, jakby nie żyli, jakby, jak żywe trupy. Naprawdę, tak to widziałem. Nie to, że nimi pogardzam, broń Boże. Ale mówię, jeżeli oni nie znają Jezusa, to dlaczego, po co oni w ogóle żyją? Dlaczego oni w ogóle, jaki oni mają cel? Tak jakby, nie wiem, jedzą, chodzą, pracują, cieszą się i to jest wszystko. I to jest całe ich życie. A my mamy cel, my mamy życie wieczne z Jezusem Chrystusem. Mamy pokój. Drodzy, my mamy nieprawdopodobny skarb w życiu. Zdobyliśmy nieprawdopodobny skarb, tą perłę. Jesteśmy, nawet sobie nie wyobrażacie, jak jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli sobie nie wyobrażasz, że jesteś tak szczęśliwym człowiekiem, to jesteś biednym człowiekiem. Jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwymi ludźmi, wyjątkowymi ludźmi. Dałby Bóg, abyśmy to doceniali, abyśmy to zrozumieli, abyśmy Bogu też za to dziękowali. Co mamy w naszym życiu? Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział. Do czego stworzył Bóg człowieka? Do czego powołał Bóg człowieka? Wiem, że to jest takie pytanie, szerokie pytanie i trudno tak jednoznacznie na to odpowiedzieć. Ale tak, do czego nas stworzył Bóg? Do czynienia? Co mamy czynić? O, dobro, do tego wrócimy. Pierwszy rozdział przypowieści Salomona, od ósmego wersetu i niżej. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Synu mój, jeśli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeśli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczytujmy bez przyczyny na niewinnego, pochłońmy ich jak kraina umarłych, żywcem i ciało, jak tych, którzy ustępują do otchłani. Ten fragment. Synu mój, słuchaj pouczenia swojej matki i nie odrzucaj nauki swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Synu mój, jeśli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeśli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Drodzy, człowiek jest taką, to jest dziwna istota. Taki splot dwóch sprzeczności, czynienia dobra i zła. Ale Bóg stworzył człowieka, żeby czynił dobro. Bóg stworzył nas do miłości, abyśmy czynili miłość. I teraz tak powiem, inaczej. Czy ktoś z was, podchwytliwe pytanie, czy ktoś z was czyni niedobro lub ktoś z was nie umie kochać? Niech podniesie rękę. Jeden odważny. Czyli wszyscy czynimy dobro. Wszyscy kochamy, tak? Drodzy, Bóg stworzył nas do czynienia dobra. Naprawdę, Bóg stworzył nas, abyśmy czynili dobro, abyśmy byli dobrymi. Pan Jezus był dobry. Często mówię, nauczycielu dobry, prawda? Nauczycielu dobry. Drodzy, my jesteśmy stworzeni po to, aby czynić dobro, aby być dobrym, aby rozsiewać miłość. Umiemy kochać? Co to jest miłość? To jest przeciwieństwo wszelkiego zła, prawda? Przeciwieństwo egoizmu, zazdrości, złośliwości i tak dalej, prawda? Miłość, wiemy, znamy tą definicję. Drodzy, my jesteśmy do tego, Bóg nas do tego stworzył. Powiem, wychowuje nas od początku. Wychowuje nas od początku. Jak my wychowujemy swoje dzieci? Czy wychowujemy je w ten sposób, żeby czyniły zło? Mówimy, daj temu w buzię, tak? Kopnij go w kochę, prawda? Albo babcie nawal jej, na przykład, nie? Mówimy tak naszym dzieciom, tak nasze dzieci wychowujemy? My im wkładamy cały czas, żeby czyniły dobro. Nas też tak rodzice uczyli, prawda? Żebyśmy byli grzeczni, uprzejmi dla starszych i tak dalej. I wiemy i znamy, dzisiaj to jest troszeczkę odeszło już, ale żeby nie pyskować. Tego nas rodzice uczyli i my uczymy na nasze dzieci. Bóg nas też tego uczy. Drodzy, ale czy nas nauczył? Jeżeli mamy stworzenia, nie wszyscy mamy, ja też nie mam, ale jeżeli ktoś ma psa, ja zawsze marzyłem o tym, żeby mieć owczarka niemieckiego. Podobała mi się wieczór bardzo. To drodzy, ten pies jest tresowany, prawda? Też jest jakby wychowywany i tresowany w jakimś celu. Przede wszystkim, żeby się co? Nas słuchał, prawda? A jak nas się nie słucha, to co? To co? Proszę? To karcimy, prawda? To karcimy. A on nas ma się słuchać. Stój, to w powietrzu ma się zatrzymać, jak skoczy. Tego oczekujemy od tego posłuszeństwa. Przede wszystkim posłuszeństwa. Bóg oczekuje od nas też posłuszeństwa. My chcemy, żeby na przykład, czy nasze dzieci nam były posłuszne, czy takie to stworzenie na czterech nóżkach, żeby nam było posłuszne. No bo co to za pies na przykład, który w ogóle nas się nie słucha? No to jaki z jego pożytek? Jaka z jego jest przyjemność? A gdy on nas się słucha, mówimy, siada, łapkę daj, idź tu, połóż, waruj i o, to się chwalimy, prawda? Jeżeli nie, to jest takie miłe. A Pan Bóg mówi, nie idź. A my co? A my idziemy. Mówi, zostań w tym zborze, na przykład. do tego, co na początku powiedziałem. A my mówimy nie. A piesek mówi, kość tam widzę na przykład i biegnę. A może być to zatruta na przykład. Drodzy, posłuszeństwo. Bóg stworzył nas do czynienia dobrze, a nam to tak łatwo to idzie. Tak czynić zło to jest tak leciutko. A Bóg nas wychowuje, rodzice nas wychowywali i Bóg nas wychowuje, abyśmy czynili dobrze. Nie od razu to wychodzi, ale Bóg nas wychowuje, Bóg nas uczy. I nie zawsze na początku osiągniemy to, ale kiedy się uczymy, to osiągniemy. Ktoś, kto zaczyna grać na jakimś instrumencie, prawda? Ma różne ćwiczenia i początek, to kiedy nie słuchamy, Filipek u nas i Lila, ale Filipek więcej, to czasami jak go Edward go uczył, to były ćwiczenia i to nie było takie przyjemne, że tak powiem, do ucha, bo tam różne i to drażniło. Bo to drażni. Ale kiedy taki uczeń uczy się i później na przykład, kiedy słyszymy jakiś koncert, prawda, jakiegoś pianistę, to co to jest? To jest piękne, zachwycamy się tym, prawda? Ale nim on doszedł do tego, to jakiś czas upłynął, ale on się uczył. I później jest to, mówimy, czy piękna symfonia, obojętnie jakbyśmy to nazwali, to byśmy słuchali tego, słuchali i jesteśmy rozmarzeni, bo to jest coś pięknego. Drodzy, nas Bóg stworzył do czynienia zła. Synu mój, jeśli chcą cię zwabić, grzesznicy, nie daj się. Diabeł jest cierpliwy i on chce nas zwabić. I rzeczywiście, i on będzie czekał. I on cię namawia, nie czyń, nie bądź posłuszny. Idź i rób tak jak ten świat. Idź i rób tak jak ci twoje może serce podpowiada, nie wiem, czy umysł twój ci podpowiada. Nie bądź posłuszny. Nie słuchaj się swojego Stwórcy. Nie słuchaj się. Albo w jednym czy w dwóch rzeczach nie słuchaj się. Masz swoje argumenty. Ale Bóg nas stworzył do tego, abyśmy byli posłuszni. A co za to mamy, jeżeli jesteśmy posłuszni, drodzy? Co z tego wyniknie, jeżeli będziesz posłuszny? Jeżeli powiem od dziecka byłeś posłuszny i dzisiaj jesteś Bogu, Słowu Bożemu jesteś posłuszny, co z tego wyniknie? Jaką korzyść będziesz miał z tego? Drodzy, korzyści są, powiem, niewymierne. Przede wszystkim masz pokój w swoim sercu. Przede wszystkim przynosisz pełną chlubę swojemu Stwórcy. Kiedy się odzywasz, to Bóg cię słucha i mówi, to jest mój syn, to jest moja córka. Tak jak kiedyś powiedział o Jobie, do szatana powiedział, widziałeś mojego sługę Joba? Widziałeś, przyglądałeś mu się? Drodzy, tak Bóg powiedział o Jobie. Jak Bóg o nas mówi? Zobacz, jaki posłuszny. Czy w ogóle o nas nic nie mówi, bo nie warto mówić, bo jesteśmy w ogóle nieposłuszni. Jesteśmy w ogóle jesteśmy nieprzydatni do niczego. Nie przynosimy żadnej chluby, a wręcz przeciwnie, wstyd. Wracając do tego czworonego takiego przyjaciela. Wyobraźmy sobie dwóch mężczyzn, którzy mają dwa psy, prawda? I jeden szczyci się tym, a drugi w ogóle, ten pies to gania jak nie wiem kto. Czy on ma jakąś, prawda? Czy on się cieszy z tego? On się wstydzi, prawda? I on chętnie tego swojego psa, to by wtedy nie wiem, co mu tam zrobił. Drodzy, to jest stworzenie, to jest takie czworonożne stworzenie. Drodzy, my jesteśmy Bożym stworzeniem. Czy łatwo dajemy się zwieść temu cierpliwemu szatanowi, który czeka i mówi, synu mój, jeśli chcą cię zbawić, grzesznicy, nie daj się. I słuchamy tych grzeszników, którzy chcą nas zbawić. Drodzy, czy w słowie, czy w czynie, czy w myśli, obojętnie w czym. Drodzy, jesteśmy posłuszni naszemu Stwórcy? Czy słuchamy się naszego Stwórcy? Bo on nie chce naszego zła. On chce naszego dobra. On chce nas właśnie wychować. On chce, abyśmy byli tą taką piękną symfonią. Kiedy otwieramy usta, kiedy myślimy, kiedy chodzimy, kiedy się zachowujemy, kiedy doradzamy, kiedy się do kogoś zwracamy, jesteśmy pełni miłości, uprzejmości. Chcą nas słuchać, chcą z nami przebywać. Czy jesteśmy takimi? Czy jesteśmy właśnie kłótliwi? A dlaczego jesteśmy kłótliwi? A dlaczego jesteśmy niecierpliwi? Dlatego, że nie poddawaliśmy się tej szkole. Powiem, na początku nie uczyliśmy się tej gramatyki, czy języka, kto się uczy. Też, prawda? Najpierw słówka i tak dalej, a później po jakimś czasie, po kilku latach nieraz nauki, płynnie mówi obcym językiem. Ale na początku to był zlepek pewnych rzeczy. Drodzy, my w tej szkole, Bóg nas uczy pewnych rzeczy. Mówi w tym i w tym i w tym. I w małych rzeczach mówi, i na to, na tą kreseczkę zwróć uwagę, bo to jest istotne. Kiedyś tobie się to przyda. Na ten przecinek zwróć uwagę. Na akcent zwróć uwagę. Drodzy, On nas uczy w tej szkole małych rzeczy, najmniejszych rzeczy. I mówi, i przykładaj tą miarę duchową do najprostszych rzeczy. I kiedy ty przykładasz w tej Bożej szkole, nie słuchasz się tego, który ci źle podpowiada, to z czasem to wypływa. Coraz lepiej. Mało tego, stajesz się podobny do swojego Stwórcy. Nie w wyglądzie, ale w swoim zachowaniu, w swojej mądrości, miłości, cierpliwości. Jesteśmy stworzeni do dobra, drodzy bracia i siostry, aby czynić dobro, aby rozsiewać miłość. Bóg nas tego uczy. My chcemy otrzymywać to od innych. My chcemy widzieć to w innych. Jak jest to w nas? Dałby Bóg, abyśmy mieli takie pragnienie, abyśmy poddawali się, abyśmy w pokorze, powiem, przychodzili. A jeżeli, powiem, jesteśmy już czymś mocni, to nie myślmy, że to my jesteśmy mocni. Tego nas Bóg nauczył. To Bóg nas to wykształtować. Bądźmy pełni pokory i z pokorą to przyjmujmy. My, mali, a Jezus Chrystus coraz większy. Wtedy się poczujemy naprawdę bogaci, szczęśliwi, że mamy Jezusa Chrystusa. Wtedy jak diabeł przyjdzie i będzie szeptał ci, zrób to, powiesz, o nie, ja tej chwały, tego pokoju nie sprzedam za nic. Bo ten pokój jest piękny. Kiedy byliśmy tam, powiem, był moment, że my chyba nie wyjedziemy, bo nawet tam samochód zaczął szwankować i wiem, że coś jest nie tak z nim i nie wiem, jaka to jest usterka. I tak, tak czułem, co to może być. Mój Boże, jeszcze połowy drogi nie ma. Mnie w tym korku, nie daj Boże, jakbyśmy stanęli, to nie wiem. I po prostu się modliłem. I wiecie, nie wiem, jaka jest tam awaria i jaka ona jest, ale ja wierzyłem, że dojedziemy. A nie dlatego, że jestem nie wiem kim, dlatego, że kocham Jezusa Chrystusa, dlatego, że się modlę do Niego, dlatego, że jestem Jego dzieckiem. Jestem bezradny. Często jestem bezradny, jestem słaby, ale się czuję bogaty. Bardzo bogaty, bo jestem z Jezusem Chrystusem, a On jest z nami. A jeżeli jesteśmy z Nim, to nic nam nie grozi. Nic. Bez Jego woli się nic nie stanie. Amen.
Papa długo nie będzie? Cieszę się, że już jesteśmy prawie wszyscy, bo jeszcze brakuje młodzieży. Jeszcze to będziemy trwać w modlitwie, aby Bóg szczęśliwych przyprowadził do nas. Bo dziękuję Bogu za to, że przyprowadził już większą część zborowników. Cieszę się z tego. Taki, można powiedzieć, taki tydzień modlitwy był i to mi się wydaje, że dla nas to był taką korzyścią, nie jakimś obowiązkiem, przymusem, że trzeba, bo co? Ale to dla nas było, chyba mi się tak wydaje, że dla nas pożytkiem był taki, że byliśmy w takiej większej społeczności z Bogiem. Że przez modlitwy, modlitwie właśnie Bóg nas powołał do społeczności z Nim i to też była ta społeczność przez ten tydzień. Że modliliśmy się i Bóg, jak widać, wysłuchał i wierzę, że dalej będzie wysłuchiwał. Ale mieć właśnie te czyste serce pragnące, mieć taki kontakt z Bogiem, nie tylko kiedy trzeba szczególnie w czym się modlić, ale kiedy, jak wspomniałem kiedyś, że nie tylko w takich chwilach, gdzie są próby doświadczenia, czy coś się szczególnego dzieje, ale kiedy spokój jest, kiedy nic nas nie odczuwamy, nic jest nam dobrze, i to wtedy też myślą społeczność z Bogiem, to też jest ważne, bo jak czy słuchaliśmy, że szatan jest cierpliwy, że w takim właśnie, gdzie nic nas nie dotyka, to kiedy nie mamy tej społeczności z Bogiem, to wtedy szatan chce mieć społeczność z nami i w jaki sposób będzie się dobijał. A trzeba być czujnym, trzeba być roztropnym i w każdej chwili naszego życia, w każdym czasie mieć tę społeczność z Bogiem, bo to dla nas jest korzyścią. Wtedy i więcej rozmyślamy o Bogu i to naprawdę jest coś dobrego dla naszego życia duchowego. Jak słowo pisze w księdze Malachiasza, księga Malachiasza, często czytany ten fragment, 3 rozdział, od 14 wiersza, bo też wspominane nam było, co za to mamy, kiedy służymy Bogu, co za to mamy, co o nas, co po prostu, czy warto. I 3 rozdział księgi Malachiasza, 14 wiersz. Mówiliście tak: próżno to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, który ja przygotowuję oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z poskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. I podeprzecie bezbożnie tak, że będą prochem pod waszymi stopami, w dniu, który ja przygotowuję, mój Pan Zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Herobie ustawy prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny ten dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. To można takie dać odpowiedź, na to było właśnie nam też omówione, takie, co mamy z tego, że służymy Bogu. Tak mówili ci, którzy boją się Pana, którzy boją się Boga, że próżna to rzecz służyć Bogu. Takie myśli, tak mówili, ale to Bóg wszystko słyszał. I nieraz przychodzi do naszego życia, kiedy są próby doświadczenia, kiedy jesteśmy przygnieceni. Nieraz takie, ja po sobie tak mówię, to zaczyna właśnie szatan się wkradać. Takim zwątpieniem, no i zobacz, czy to faktycznie prawdziwe jest to, w co wierzysz? Zobacz, co się dzieje, zobacz, czy dalej to zniesiesz? I nie jest takie chwilowe, takie było, ale Duch Święty zaraz też i też przemawia, że to złe podszepty, to podszepty szatana, który chce nas właśnie w takich chwilach zwieść, bo to łatwiej zwieść, kiedy jest się doświadczanym, kiedy próby przychodzą, wtedy przychodzi może zwątpienie, zniechęcenie służenia Bogu. Wtedy właśnie szatan w szczególny taki sposób się do nas dobija, chce się wkraść, ale jest Duch Święty, który mówi, że to niedobre myśli, to myśl od złego, ty musisz być wytrwałym, ty musisz być cierpliwym w tym, to jak Job, I kiedy czytam te właśnie ten fragment z tej księgi Malachiasza, te fragmenty, to jest dla mnie to takie wielkie napomnienie i zarazem pocieszenie, że warto służyć Bogu. Kiedy przychodzą próby, doświadczenia, wtedy to mamy sobie poczytać za to, że w tym nasza wiara się umacnia, kiedy przychodzimy próby, doświadczenia. To wtedy Bóg nas umocni, chce nas wzmocnić w wierze. Ja już mówiłem, że czytam te książki, te naprawdę ludzie przechodzą przez różne doświadczenia, ale oni mówią, że to jest dla nich, nawet dziękują tym oprawcom, po jakimś czasie dziękują to, że mogli się znaleźć w tym więzieniu, że mogli być torturowani przez nich, dlatego że w takich chwilach ich wiara się wzmacnia. Oni w takich chwilach dziękują Bogu, że mogą cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. I to zobaczcie, kiedy do nas przychodzi próby doświadczenia, to one po to, że mamy się wzmacniać, że mamy ufać Bogu, że mamy ten czas naprawdę szczególnie poświęcić dla Boga i być wzmocniony, być pokrzepiony przez Boga w takich chwilach, że Bóg nam dopomógł właśnie przejść przez próby doświadczenie. Ten 17 wiersz, będą moją własnością, mówi Pan Zastępów. Zobaczcie, siostry, jesteśmy już własnością Bożą. Ale kiedy będziemy do końca wiernymi Bogu, to tak powiem, na 100% będziemy, na 200% będziemy własnością Boga już na wieki. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. Między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Wiele widzimy w tym świecie, wiele widzimy w naszym otoczeniu ludzi, którzy nie służą Bogu. Jest taka różnica, że oni nie muszą się przejmować niczym. Może nie to, że niczym, ale nie mają tak się czymś tam przejmować. Robią, bo jak to Słowo Boże też czytane było, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. To też takie nastawienie takich ludzi w tym świecie, którzy nie znają Boga z dnia na dzień. I uważamy, że tak jest, żyją bez żadnych jakiegoś tam obowiązków takich. A my jednak, trzeba być wierny Bogu, trzeba czynić dobrze, trzeba oddalać się od zła, oddalać się od tego świata. Co ludzie w tym świecie lgną do niego, to jest ich jakaś, w pewnym sensie jakaś radość dla tych ludzi. Nie, może takie myśli też przychodzą, ale to są myśli złe. Bo przyjdzie ten dzień, kiedy ta różnica będzie widoczna. Że Bóg będzie oddzielał jedni po prawicy, drugie po lewicy. Oddzieli barany od kozłów. I to bracia, siostry, tak powiem, warto służyć Bogu, bo jest wielka zapłata. 20 wiersz mówi, ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości. Zdrowieniem na swoich skrzydłach będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Do zobaczenia, siostry, przyjdzie ten dzień taki, że ta zapłata będzie nam dana. Życie wieczne z Bogiem. Życie wieczności, życie wiecznej radości. Tam, gdzie już naszym Panem i Bogiem będzie tylko jedyny Bóg. Tam nie będzie słońca, tam będzie Bóg dla nas jaśniał. To coś naprawdę, coś wspaniałego, co nie można sobie wyobrazić ani pomyśleć, że przyjdzie ten dzień, że będziemy w wiecznej radości, na 200% będziemy już własnością Boga. Ale póki czas łaski trwa, to mamy się oczyszczać. Mamy szukać jak najwięcej społeczności z Bogiem. Mamy czynić dobro, mamy się odwracać od zła, a czynić dobro. Bo słońce świeci dla tych, którzy czynią dobro. Bóg się patrzy na tych, którzy czynią dobro i sprawiedliwość. A zwrócony jest przeciwko tym, którzy czynią bezbożność, którzy czynią zło. Taki jest Bóg. To jest, bracia, siostry, żeby Bóg na nas się patrzał, na takich, na tych, którzy czynią dobro, na tych, którzy są zachętą dla innych, dla tych, którzy życie żyją w sprawiedliwości Bożej, którzy dążą do pokoju ze wszystkimi. To jest nasze dzieło, to jest nasze też powołanie do tego życia uświęcania się. I wierzę, że Bóg nam w tym dopomoże wszystkim, kiedy nasze serce będzie to pragnienie służyć Bogu z całego serca, lgnąć do Niego z całego serca, mieć ten kontakt cały dzień, co dzień, na co dzień. Ja też takie myśli przyjrzę, kiedy Tomek mówił o tym, żeby szczególnie się przygotowywać do, kiedy jest wieczerza pańska. Tak, to jest prawda. Ale tak sobie pomyślałem, że każdy dzień musi być taki. Każdy dzień. Każdy powszedni dzień musi być tym dniem, że nasze myśli powinno być takie myśli, że może być przyjść Pan Jezus Chrystus. Że moje serce musi być czyste. Serce musi być przygotowane. Serce musi wypełnione być miłością i pokojem Bożym. Że Bóg w tym, drodzy bracia, siostry, nam dopomógł zawsze tak żyć, na co dzień tak żyć. Kiedy się budzimy, kiedy zachodzi słońce, kiedy kładziemy się spać, nasze serce musi wypełnione być Bogiem. Nasze serce musi wypełnione być pokojem Bożym i miłością Bożą. Że Bóg nam w tym, drodzy bracia, dopomógł w tym, abyśmy naprawdę byli tą własnością Boga na wieki. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ja myślę, że ten zwrot, który Tomek powiedział, można zapisać gdzieś też w jakiejś księdze naszych mądrości zborowych. Też tak mi takim, no tak zabrzmiał silno, że diabeł jest cierpliwy. I tak długo potrafi kuć i chce kuć i masz czas i cierpliwość, aż odłamie. Jest cierpliwy. I stąd też przychodzi nam codziennie z nowymi pokusami, codziennie z nowymi diabelskimi podstępami mieć do czynienia. Codziennie. Nie jest to skończone. Ta walka codziennie trwa. Codziennie możemy być atakowani, jesteśmy atakowani, bo diabeł jest cierpliwy. Ale też, ponieważ codziennie i zawsze od poranku łaska Boża jest z nami i Bóg jest z nami, to nie musimy się bać, to nie musimy być pokonani, ponieważ Bóg też nie jest z nami tylko od jakiegoś tam święta, ale jest codziennie z nami. I wtedy nawet, powiem tak, ta walka nie jest taka ciężka, ponieważ większy jest ten, który w nas jest, niż ten, który jest na świecie. Diabeł jest na świecie, atakuje, chce zniszczyć, ale w nas jest Duch Święty, którego Bóg nam dał i On jest większy niż ten, który jest na świecie. I chociażby się srożył, jak to w jednej pieśni śpiewamy, diabeł. Chociażby sobie tak zęby ostrzył na nas, jak chodzimy w mocy Ducha Świętego, poddani Duchowi Świętemu, to zwyciężamy świat. Wiara nasza, napisane jest wiara nasza, czy wiara wasza, mówi Paweł, zwycięża świat. Chwała Bogu za to, że nie trzeba wiele tej mądrości, żeby nie trzeba wiele, powiem, żeby to uznać, że szczęśliwy człowiek, który ma Jezusa, to nie jest głęboko zakopane. Gdzieś tak naprawdę, że nie każdy może to znaleźć. To jest bardzo blisko. A z drugiej strony myślę, jak trudno jest człowiekowi odkryć to, że mając Jezusa ma wszystko i nie potrzeba mu nic więcej. Jak to trudno tak człowiekowi przyjść do takiego przekonania i cieszyć się z tego, że ma Boga. Tak jak Piotr mówił o tych, o tym, o swoich wrażeniach, kiedy chodził tam między tymi ludźmi i czuł się bogaty wśród nich, bo ma Jezusa. I to jest o tej mądrości mówię, że ona nie jest głęboko gdzieś tam niedostępna, ale jakże wiele ludzi jej nie zdobyło, jakże wiele ludzi jej nie ma. Jakże wielu chrześcijan nie ma tej mądrości, że mając Jezusa jestem najbogatszy, najszczęśliwszy, naprawdę szczęśliwy. Że nie daje szczęścia cokolwiek poza Jezusem. Nigdy bym, powiem, nie chciał chyba mieszkać na przykład w Niemczech. Wszystko mają tip-top, wszystko mają ekstra. Wszystko jest piękne jak w bajce. Wszystko jest piękne i nie ma życia. I nie ma życia. Nawet szuflady są takie, że jak pchniesz w złości, to ona się nie zatrzaśnie, wiecie? Już takie są. Tak fajnie, dziękczyki, zamyka się tak ładnie. Wszystko jest ekstra. A ludzi tam nie zobaczysz. Tym bardziej szczęśliwych ludzi nie zobaczysz. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Wszyscy są zamknięci w swoich domach. Przychodzi wieczór. Przychodzi zmrok. Tylko słyszysz żaluzje. To jest taki okropny. Wszystko się zasłania. I siedzą tam w tym swoim. Z czym siedzą? No z czym? No z telewizorem, z komputerem. I co jedzą? To coś, co ten świat podaje. I czym się żywią? I gdzie tam jest szczęście? Nie ma. Nie ma, nie ma tego, nie ma szczęścia. I co takie bogactwo? Dlatego, synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. To jest Boże słowo do nas. Boża rada. Synu, jeśli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Nie tylko ten diabeł, powiem, chce zwabić, ale też nasi bliżsi przyjaciele, ludzie, przyjaciele właśnie, chcą nas zwabić. Grzesznicy chcą nas wkręcić w swój interes. Grzesznicy chcą nas wkręcić w swoje życie. Chodź z nami. Chodź z nami. To jest akurat coś takiego, może, no powiemy, ja jestem dobry, ja tam nie dam się tak namówić. Chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew. Zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego. Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało. Są tacy grzesznicy dzisiaj też, którzy żyją, powiem, z jakichś lewych, nieprawych dochodów. Tak można powiedzieć, pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało. My będziemy mieli pieniądze. My będziemy mieli, do nas będzie należeć to wszystko. Są tacy dzisiaj. Ale może my z nimi nie pójdziemy, żeby zaczaić się na niewinnego. Ale nie tylko ten grzesznik to jest grzesznik. Który mówi, chodź z nami, chodź z nami. Może to być chłopak, który jest grzesznikiem, bezbożnikiem i mówi do dziewczyny, chodź ze mną, będzie nam dobrze. Albo dziewczyna, która mówi, chodź ze mną, będziemy razem, będzie pięknie. Słowo Boże mówi, jak ci mówią grzesznicy, chodź z nami, to nie daj się. Tak krótko, tak prosto, nie daj się. Ale jak to nie daj się? Ja wygrałem życie. No wygrałem życie, jestem szczęśliwy. Mam to, co chciałem. Mam to, o czym marzę. A jak długo? Ludzie zawiązują sobie takie więzy, takie wydaje się mocne, takie piękne, na przykład to, żeby mieć wszystko. Naszym celem, Piotrek powiedział, naszym celem, kiedy mówił o tej przeprowadzce do Włoszech, to ja niego nie zrozumiałem po prostu. Mówię, albo zachorował poważnie tam, w tych Włoszech, albo co on mówi. Czasem myśli tam przejechać. Ale jakże często takie nasze ludzkie pragnienia, czy ludzkie cele, dążenia stają się, no mają prawo bytu w nas, w naszym życiu. Mają prawo bytu w naszym życiu. Wydaje nam się, że powinniśmy mieć to i to i to i to. I tak pomyślałem, kiedy Piotr mówił o tym, że to wcale nie jest celem chrześcijanina. Naprawdę, kochani, jeśli mamy taki cel, to się z czymś miniemy. Naszym celem jest żywot wieczny. Piotr mówił, przykładajmy miarę duchową do naszego życia. Naszym celem jest żywot wieczny. Jeśli mamy inny cel, a to jeśli sam nie możesz zważyć, to pozwól, żeby Bóg zważył ten cel, który jest ważniejszy. Bo może być tak, że jest ważniejszy niż ten duchowy cel. Jeśli mamy dwa cele, to któryś, z którym się miniemy. I można przewidzieć, z którym się miniemy. Nie jest naszym celem trafić w dziesiątkę w tym życiu. Nie jest naszym celem najlepsze mieszkanie, najlepiej urządzone. Nie jest naszym celem. Takie schludne, takie ekstra, takie. To nie jest naszym celem. Nie jest naszym celem mieć taką najlepszą, najpiękniejszą, bez skazy żonę. Nie jest naszym celem. Albo męża. Takiego z żurnala. To nie jest naszym celem. Mieć lodówkę nową, energooszczędną, pralkę super i co jeszcze? To nie jest naszym celem. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest zdobyć żywot wieczny. Naszym celem jest dojść zwycięsko do końca na tej wąskiej drodze życia. To jest naszym celem. Wszystko inne będzie ci przydane według Bożej miary, nie twojej i nie świata. Wszystko inne będzie nam przydane. Ale to nie może być naszym celem. A staje się celem dla wielu ludzi. Kochani, my jesteśmy bogaci, ale my mamy tą miłość budować. Tą miłość budować. Jeśli nic nie dokładam do zboru, nie wkładam swojego życia, bo to mam dołożyć. Nie mówię o pieniądzach, o jakichś tam innych rzeczach, ale my mamy życie swoje dawać. Jeśli swojego życia nie damy w ofierze dla brata, dla siostry, nie ma większej miłości nad tą, niż kto życie swoje oddaje za przyjaciół. I my mamy życie swoje oddawać. Coś z serca, coś ze środka mamy oddawać. Jeśli nie dajemy, to zbór jest dla nas takim stowarzyszeniem. Źle się w nim nieraz czujemy. Nie zależy nam na nim, ani na nikim. Budujemy swoje gniazdko. Jak myślicie, na długo to wystarczy? To jest szczęśliwe życie? Ale kiedy się daje, kiedy się buduje, kiedy się wynosi, to wtedy też się odbiera. Wtedy Bóg też błogosławi. I pamiętajmy, żeby dobrze się czuć z Boże, trzeba zacząć finansować, powiem, ten zbór z siebie, ze swojego życia, ze swojego serca, bo zbór jest żywym tworem Bożym. To nie jest skupisko ludzi. Zbór jest duchowym, takim duchowym związkiem, duchowym, jak najbardziej duchowym. Jak najbardziej duchowym. I dałby Bóg, abyśmy mogli czuć się naprawdę szczęśliwi w tym, abyśmy chcieli dawać, jeśli nie zapłacimy tam, wiecie, jeśli my tam nie dołożymy czegoś naszego, tak 100% naszego, którzy wszyscy chowają dla siebie, to wtedy nie będzie ten zbór dla nas tym, czym powinien być. Ani my nie będziemy mieli z tego zboru pożytku, ani zbór z nas nie będzie miał pożytku. Będziemy od takimi widzami. I Boże błogosławieństwo będzie nas omijać. I Boże błogosławieństwo będzie nas omijać. A jeśli będziemy dawać, jaką miarą dajemy, to taką będzie nam oddane. Jeden wiersz chcę przeczytać z listu Pawła do Galacjan. Z 5 rozdziału. I 7 wiersz. Do Galacjan, 5 rozdział i 7 wiersz. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? To jest wielka radość, kiedy ktoś biegnie dobrze. I to było coś pięknego, kiedy ten zbór w Galatach, nie wiem, biegł dobrze w duchowym życiu. Jako zbór też biegł dobrze. I zobaczcie, i w ich tej historii przyszła taka chwila, któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie? Przestali biec dobrze. Może w ogóle przestali biec. A już przestali biec dobrze. Coś im przeszkodziło. Ja już nie będę teraz zastanawiał się nad tym, co akurat temu zborowi zaszkodziło. Bo to jest proste. Wystarczy przeczytać cały ten rozdział i będziemy wiedzieli. Ale zobaczcie, my mamy być posłusznymi prawdzie. Przeszkodą w tym dobrym biegu było to, że przestali być posłusznymi prawdzie, Bożej prawdzie. W pewnym momencie ta Boża prawda gdzieś tam stała, ale z boku. Nie była w sensie odrzucona, potępiona, ale została tak z boku, a my swoje zrobimy. A weszły ludzkie nauki, a weszła ludzka mądrość. Nie to, co Bóg uczynił, nie to, co Bóg postanowił, ale to, co się nam wydaje, że jest takie dobre i że jest właściwe. I to zahamowało ich bieg. Tak może być w naszym życiu, że biegniemy dobrze. To jest wielka łaska, kiedy człowiek zacznie biec dobrze. To, kiedy modlimy się o naszą młodzież, kiedy pościmy, kiedy modlimy się o przebudzenie, o naszych rodzinach. To jest prośba o to, żeby zaczęli biec dobrze, żeby wreszcie ruszyli, żeby nie stali albo nie cofali się, żeby nie byli jak widzę, ale żeby ruszyli wreszcie do dobrego biegu. Jak to jest piękne, kiedy widzimy, że nasze dziecko ruszyło do dobrego biegu i że biegnie w tym biegu. Jakie to jest dobre. Jakie to jest naprawdę szczęśliwe. Kiedy możemy rozmawiać z Martą czy z Aliną i kiedy z nimi nawet rozmawiamy, jak się nie widzimy, to czuć to i widać, że oni biegną dobrze, cały czas dalej biegną dobrze. Zawsze te rozmowy są takie inne, takie piękne. Nie ma tam nic takiego głupiego, takiej bzdury jakiejś, takiego pustego. Nie ma nic. Wiemy, że biegną dobrze, że żyją tym dobrym pokarmem, że żyją Chrystusem. Modlimy się o tych, to jest ważne, żeby wreszcie zaczęli biec dobrze, żeby wreszcie mogli powiedzieć tym grzesznikom, którzy ich namawiają, chodź z nami. Nie posłuchaj, nie słuchaj ich. Prawda? To jest cenne, kiedy człowiek zacznie biec dobrze. Kochani, jak to boli, kiedy człowiek wierzący, mimo tego, że, powiem, lata już jest w zborze, nie umie dobrze biec. Nie widzisz jeszcze dobrego biegu. Że co krok, to do przodu, to do przodu, to zostaje w tyle, zostają w tyle rzeczy. Zostają grzechy w tyle, zostają złe przyzwyczajenia w tyle. Zostaje głupota w tyle. Jak to jest ciężko, kiedy człowiek wierzący, jak apostoł Paweł, powinniście być już dorosłymi, a wy dalej jak niemowlęta. Wiecie, to jest trudne, kiedy nie widzisz, że ktoś powinien już dawno biec dobrze, a on dalej nie umie biec, on dalej kuleje, on dalej potyka się. On dalej, jak to mi się podoba to słowo w starym tłumaczeniu, chramie na obie nogi, na obie strony. Kuleje, utyka na obie strony. Zamiast iść, przecież ma ten sam pokarm duchowy. Ale nie chce wziąć. Nie chce wziąć. Nie chce wziąć tej mądrości. Nie chce być posłusznym prawdzie. Ma swoje kombinacje. Cały czas swoje kombinacje. Cały czas swoje głosy. Zamiast być posłusznym prawdzie. I to brak posłuszeństwa Bożej prawdzie, ono nie pozwala mu iść w ten dobry bieg, ruszyć w ten dobry bieg, ale też, kiedy już nawet jest w tym dobrym biegu, hamuje go, wytrąca go, niweczy. Brak posłuszeństwa prawdzie. Posłuszeństwa Bogu, posłuszeństwa Bożej mądrości. To jest o to. To o to chodzi. Kochani, dałby Bóg, abyśmy mogli naprawdę biec w tym dobrym biegu, żeby zostawiać za sobą już nasze dawne rzeczy, żeby zostawiać naszą nędzę, żeby zostawiać nasz grzech, żeby zostawiać nasze upadki, które nas ile chciały, powiem tak, ile razy chciały, tyle nas miały. Są takie grzechy, może w naszym życiu mogą być przez całe nasze życie. Ile razy mu się zachce, to będzie mi miał. Co to jest za życie? To znaczy, że nie biegnę, że nie walczę. Jeśli ruszę w tym dobrym biegu, przyjdzie czas, że ja mu powiem nie. Ile razy przyjdzie grzesznik i namówi, to idę. O co o takim człowieku myślimy? O takim, który daje się namówić i mówi, już nie będę pił, już nie będę pił, już nie będę pił. Tak? I spotkał kolegę, chodź na jednego i poszedł. Co o takim człowieku myślimy? A później klęczy przed rodziną i przebaczcie mi, już nie będę i nie będę. A w następnym tygodniu spotkał go grzesznik i powiedział, chodź, idziemy. I poszedł. Co to za człowiek? Jak z takim żyć? Co on sobą reprezentuje, prawda? Powiem, co to za chrześcijanin, którego gdy grzech przychodzi, mówi, chodź z nami. Nie potrafi powiedzieć nie. Ilekroć przychodzi, powiem, jakiś grzech oczywiście nasz, ten taki, który, to ja nie mówię o pijaństwie teraz. By źle mówić o kimś, by źle myśleć o kimś, by obmawiać kogoś, by się złościć, by powiem, gniew w swoim sercu nosić. Bo przecież mi, no nie wiem, ubliżył, może nie ubliżył, ale no przecież mi. No i co? No to właśnie to jest to. No przecież znowu się tak zachował. To jest właśnie to. To grzech przychodzi, i chodź z nami. Zaczajmy się i przelejemy krew. Co to za tłumaczenie, no bo on się tak zachował? Przecież to ty masz odpuszczać, prawda? A nie on się ma zachowywać. Na czym to twoje zwycięstwo ma polegać? Że on się stanie miodem? No nie. Twoje zwycięstwo polega na tym, że ty zaczniesz miłować go. I zaczniesz mu przebaczać. Przebaczać. A przebaczenie jest zawsze spowodowane, przed przebaczeniem stoi wina. Jest winny. Odpuść nam, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc jest winowajca. Jest winowajca. Słowo Boże mówi, jest winowajca. Nawet modlitwa nasza mówi, jest winowajca twój wobec ciebie. A ty co masz zrobić? Odpuścić. A ty mówisz, no niech nie będzie winowajcą. On znowu jest winowajcą. Że to nie o to chodzi. To nie jest zwycięstwo. To nie jest Boża prawda. Bo oni zawsze będą ci winowajcy. I do końca życia byśmy musieli grzeszyć. Ale Bóg nam daje siłę do tego, żeby odpuścić. Bóg nas wypełnia swoją miłością. Bóg nas wypełnia swoją mocą. Wypełnia. Świat tego nie ma i nie potrafi odpuścić. Ale my mamy moc Bożą. Mamy miłość Bożą. Mamy łaskę Bożą. I my potrafimy miłować nawet wrogów naszych. To jest ta różnica. Być posłusznym prawdzie. Kochani, dałby Bóg, abyśmy byli posłusznymi Bożej prawdzie. Abyśmy ją naprawdę w sercu nosili. Abyśmy ją widzieli. Aby nie zastąpić tej Bożej prawdy naszym rozumem. Kiedy myślę o tym, że, czy mówię o tym, że to nie jest naszym celem strzelić w dziesiątkę, wtedy wydaje się, że jest dno, wtedy życie jest spełnione. Kiedy młode małżeństwo startuje swoje życie, to ono ma takie plany, prawda? I takie marzenia. I myśli, że jak to osiągnie, ten dopieszczony domek i dobre warunki finansowe, no jeszcze daj Boże zdrowie do tego, i coś tam jeszcze mi się chce, to dopięliśmy. To nie jest nasz cel. To nie jest nasz cel. Główny cel, najważniejszy cel, ani na moment nie może to być najważniejszy cel. Wtedy trzeba pomyśleć o tych milionach. Nas jest może 10, 20, 30, 50, może 1000. I mamy takie cele. A pomyślcie teraz o milionach. Braci z Chin, gdzieś z Indii, którzy nie mają nic, nie mają szansy na to nawet, którzy są prześladowani za to, że wierzą w Jezusa. I tak jak ktoś powiedział, że dziękuję Panu Bogu za to, że byli prześladowani. Że mogli cierpieć dla Jezusa, dla imienia Jego. I przyjdzie kiedyś ten dzień, piękny dzień, tu Krzysztof czytał z Malachiasza, i podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan Zastępów. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami. Dzisiaj ten bezbożny przychodzi i mówi, pójdź ze mną, ale Słowo Boże mówi, nie daj się oszukać. Może im się i, nie wiem w czym to lepsze życie. To jest tak puste życie. To jest tak wypełnione takim popiołem życie. Popiołem. To jest okropne życie. To jest straszne życie. Wszedłem tankować. Tankowałem się, jak już przyjechaliśmy do Polski. I wszedłem, a tam grupa takich młodych nastolatków siedziała, czy tam stała w tym środku. I kochani, podeszłem tam do tej kasy i płacę, a oni tam rozmawiają ze sobą. Wiecie co? To jest taki gnój. Te słowa. Nie wiem. Poszedłem później jeszcze tam do ubikacji, wracam i tak przyszedłem. Ohydne. Obrzydliwe. A może mają się dobrze? Może są bohaterami w swoim mieście? Co oni mają? Co ma ten świat? Wydaje im się, że zawiązali piękny węzeł. Wiecie, ale ten węzeł, niewłaściwy węzeł. To może być mocny. Gdybyśmy my, gdyby nas dali gdzieś na żaglowiec, powiedzieli, zwiąż tą linę i myślę, wymyślilibyśmy najlepszy, najmocniejszy i byśmy tam zrobili jedną kokardkę i dwie kokardki jeszcze i tak zaciągnęli, żeby aż nam aż żyły nabrzmiały, nie? To taki marynarz powiedział, tak zaśmiałby się z tego. Takim węzłem to może sobie pieska w domu wiązać. Oni mają swoje węzły, tak? Które zacieśniają, które się nie rozwiązują. A te nasze węzły, jeśli nie znamy węzłów takich prawdziwych, to niby mocne, nie? Nawet but się nam rozwiąże. Tak raz, tak ruszy się, psk, i nie ma. I ludziom się wydaje, że zawiązali taki mocny węzeł, na przykład małżeństwo. Piękne. I ślub jeden z piękniejszych w ogóle w historii. I otoczenie takie w ogóle, i panna młoda taka, i ach, wszystko. I pieniądze mają. I taki węzeł zawiązali. Jedno doświadczenie, drugie, trzecie, czwarte, i patrzysz później, rozluźnia się i nie ma siły go już związać. I już go nie ma. I już popłynęły dwie łodzie w dwie strony. I takie są węzły ludzkie. Ale ten Boży węzeł jest dobry. I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję. Przychodzi dzień, Bóg go przygotowuje, kiedy będziemy wywyższeni. Wiecie, będzie taki dzień. Dzisiaj mogą się z nas śmiać, dzisiaj nawet nasze dzieci się z nas śmieją. Z naszej pobożności nieraz. To jest smutne, ale tak jest. Nie słuchają rad, mówią, co to za rady, jak tutaj, synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Co ty wiesz? Nie mówiąc o tym, jak, że może świat się z nas śmiać, ale przychodzi dzień, Pan Bóg go szykuje, kiedy my będziemy wywyższeni i to będą widzieć ludzie. Będziemy my i będą grzesznicy. I my będziemy wywyższeni. I oni będą widzieć to nasze wywyższenie. I będą je rozumieć, to nasze wywyższenie. I będą nam zazdrościć. Wiecie, kiedy zginęli ci piloci i z Darkiem rozmawiałem w takiej pierwszej rozmowie, on powiedział mi tak. Jest coś takie chyba najsmutniejsze, najtragiczniejsze z tego wszystkiego, że oni, ci, którzy zginęli, teraz już, w tej chwili, wiedzą wszystko, w co my wierzymy. Wiecie, on im mówił, wielu z nich mówił, świadczył, dał im Biblię, mówił o życiu z Bogiem, oni życie z Bogiem, nie? Jakaś wiara, nie? Jakieś niebo, jakieś coś tam, nie? To jest takie, a ja mam życie, nie? A ja mam swój dom, a ja mam to, a ja mam tamto. Tak ludzie dzisiaj mówią, prawda? I to, co on powiedział właśnie, że jest to najsmutniejsze z tego, najtragiczniejsze, że oni już teraz, jak zginęli, oni już wszystko wiedzą. Oni już to wiedzą. My jeszcze w to musimy wierzyć. Ale oni już wiedzą, że tak jest. To, co mówi Biblia, to tak jest. Jest sąd, jest piekło, jest potępienie, jest niebo. Jest. Kara za grzech jest śmierć. Teraz możemy mówić, że jaki grzech? A ja sobie żyję jak chcę. Ale oni już teraz wiedzą, bo wiedzą, przechodzą do duchowej rzeczywistości. Że to jest straszna rzeczywistość, to straszna, ale to jest duchowa rzeczywistość i wiedzą wszystko. Gdyby przyszedł teraz najgorszy, powiem, ateista, który zmarł i by wrócił się, to by miał większą moc przekonywania niż najlepszy wierzący. Bo on by mówił, ja wiem, tak jest. Ty jeszcze wierzysz. Ale to naprawdę tak jest. Mało tego, i już nie można nic zmienić. Już tam, za tą bramą, nic nie można zmienić. Tutaj wybiera się swoje życie. Tutaj wybiera się, tak jak Pan Bóg powiedział, kładę przed tobą życie i śmierć. Zastanawialiśmy się na tym. Życie i śmierć. To jest przerażające, wiecie, że nie ma czegoś trzeciego. A ludzie by rzucili się na to trzecie. Nikt nie chce śmierci. Ale też nikt nie chce wziąć życia. Bożego życia. A Bóg mówi, jest, są dwie rzeczy. Życie i śmierć. Wybierz. I człowiek wybiera. Dałby Bóg, abyśmy w tym biegu, w którym biegniemy, nie osłabli. Aby nic nas nie zatrzymało. Bądźmy posłuszni prawdzie. Amen.